Jest godzina 7.22, 22. Słuchają Państwo poranka wnet na falach. W Warszawie 87,8, w Krakowie 95,2. Patrzę na dzisiejsze gazety. Co w tych gazetach ciekawego jest? W dzienniku Gazeta Prawna jedni werbują, drudzy mieszają z błotem. Kazik Staszewski, wywiad z Kazikiem Staszewskim. Bezustannie czuję presję w tym dychotomicznym podziale na dwie Polski. Każda z nich ma ogromny apetyt na to, aby przeciągnąć mnie na swoją stronę. 17.23 miał być Londyn, a jest Bejrut albo Byblos. Kazimierz Gajowy przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, kłaniam się, pozdrawiam ze słonecznego, pięknego Libanu.
27 stopni Celsjusza w Bejrucie, taka jest w Bejrucie pogoda, w Warszawie i Krakowie chłodniej, w Krakowie do 10 stopni, w Warszawie do 9 stopni Celsjusza, ale w Warszawie może świecić słońce. Słońce świeci nad Libanem, a czy rewolucja Saura w Libanie trwa?
Tak, rewolucja w Libanie trwa, ta Saura. Jest to sytuacja bardzo rozwojowa, na szczęście ciągle, nawet jeszcze bardziej pokojowa. Wczoraj ta rewolucja po arabsku została nazwana Saurat Tulab, czyli rewolucja uczniowska. Dlaczego? Może to dziwić Polskę, ale tutaj w Libanie młodzież szkolna, czyli ta ze szkoły podstawowej, 12, 14, 15, 16-letnia, jest naprawdę bardzo dojrzała politycznie. I już przez dwa dni, zamiast się uczyć, demonstrują nie na ulicach, nie na autostradach, ale przed budynkami państwowymi lub przed willami, bardzo bogatymi willami, prawie że pałacami polityków, których oskarża się o to, że zdefraudowali te miliony, a nawet miliardy. Także dzisiaj wszyscy się tych uczniów i studentów poważnie obawiają. Sam patriarcha Butros Psiararai wypowiedział się, że rzeczywiście to jest nowa jakość. I być może politycy przespali, ci starzy politycy, ci, którzy od dziesiątek lat są u władzy i się naprawdę przy tej władzy bardzo wzbogacili, nie zauważyli, że urosło całkowicie nowe pokolenie. Być może pan redaktor miał okazję zauważyć to chociażby w Trypolisie, że ci młodzi, niezależnie czy są muzułmanami, czy są chrześcijanami, no reprezentują nową jakość. Oczywiście z naszego punktu widzenia, ludzi troszkę starszych, no obawiamy się, żeby to nie był entuzjazm na wyrost. Tym, którzy mówią do tych młodych, że stracicie rok szkolny przez wasze demonstracje. Ja słyszę ludzi 14-15-letnich, którzy mówią, mogę stracić rok, ale nie chcę stracić życia. Druga rzecz, która się pojawiła w Libanie, całkowicie nowa. Pokolenie troszkę starsze, to 20-30-letnie, no robiło wszystko i myślało o jednym, żeby z Libanu wyjechać, żeby znaleźć gdzieś zagraniczne studia, żeby zdobyć jakąś pracę dobrze płatną, czy to tutaj w krajach arabskich, czy w Europie, czy w ogóle na świecie. Dzisiaj ta młodzież mówi, nie, ja chcę mój kraj, ja chcę, żebym mógł skończyć tutaj normalne studia, ja chcę, żebym tutaj po prostu mógł założyć rodzinę. Trzecia rzecz, zauważamy również młodzież, która już wyjechała, chociażby nawet i w Warszawie, setki studentów pochodzenia libańskiego tam właśnie kończy studia i widziałem na takim klipie wideo, gdzie dziewczyna mówi, wyjechałam z Libanu mając 16 lat, teraz mam 24. Nigdy nie myślałam o powrocie. Dzisiaj jak patrzę na moich rówieśników i młodszych w Libanie, po raz pierwszy zamarzyłam, żeby do Libanu wrócić. Myślę, że to jest chyba już najpiękniejszy pierwszy efekt tej młodzieżowej, tej szkolnej saury jak to tłumaczymy na język polski, rewolucji.
Wszyscy, znaczą wszyscy, rewolucja w Iranie domaga się odejścia całej klasy politycznej, ale ja patrzę na dzisiejszą Gazetę Wyborczą. Iran przejmuje Bliski Wschód. Eksperci ostrzegają przed siecią wpływów, jaką Iran oplata kolejne kraje. Czy Liban nie należy do tego zbioru oplatanego przez Iran?
Oczywiście, że należy. Iran ma tutaj swoich, powiedzmy, reprezentantów zarówno politycznych, no bo partia Hezbollahu jest też partią polityczną i chcemy czy nie chcemy, musimy przyznać, że ma ze swoimi koalicjantami większość w parlamencie, jednocześnie już teraz rząd co prawda zdymisjonowany, ale w tym nowym również może mieć więcej wpływów, a to co gorsze to, że ma armię. No przecież wiemy, że przed tą niestety armią, a nie można jej nazywać bojówką, bo przecież wiemy, że przede wszystkim stawiała czoła i to bardzo poważnie takiemu państwu z taką armią, jaką posiada Izrael. Wiemy, że od przynajmniej 8 lat przyczyniła się do po prostu utrzymania Bashara el-Assada w Syrii. Wiemy, że to nie tylko oni, wiemy, że to polityka globalna, wiemy, że to polityka amerykańska pewnego dystansu wycofania się i powrotów, a wiemy, że obecność Rosjan i ich samolotów i ich, powiedzmy, okrętów wojennych też. Ale uważam, że takim punktem zwrotnym kilka ładnych lat temu to było włączenie się z około 3000 bojowników w ten konflikt zbrojny w Syrii. Czyli jest to twardy orzech do zgryzienia. Przypomnę tylko, że już od roku 1989 po tak zwanym spotkaniu w Taif podjęte decyzje tam wszystkich ugrupowań politycznych w Libanie brzmiały: rozwiązujemy wszystkie milicje, czyli ugrupowania, powiedzmy, wojskowe, militarne. Wszystkie zostały rozwiązane. Nawet to, co wy nazywacie w Polsce falangą, nie będę teraz tłumaczył, że to nie jest zbyt poprawne, ale tak dla zrozumienia się, też sama ta, powiedzmy, milicja chrześcijańska oddała broń i się rozbroiła, wszystkie inne też. Hezbollah po prostu się śmieje wszystkim w twarz. Po prostu sobie żartuje, bo wie, że nie ma takiej siły w Libanie aktualnie, która by sobie z tą grupą zbrojną poradziła. Stąd też, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest założona organizacja na wyraźną prośbę i rozkaz jeszcze kiedyś Ajatollaha Chomeiniego, no to oczywiście tutaj Liban jest takim punktem, wręcz bym powiedział, zaczepnym dla Iranu. I oczywiście aspiracje Iranu są prawdziwe, bo jeżeli ktoś sobie zada trud i otworzy tak zwaną, bo to nie jest w pełni tego słowa znaczenia, konstytucja Iranu, to w drugim punkcie jest wyraźnie opisane, z jakiego powodu, dla jakich celów to państwo islamskie, muzułmańskie Iranu zostało powołane. Zostało powołane po to, żeby opanować cały świat, żeby cały świat stał się muzułmański, oczywiście z ich punktu widzenia szyicki oczywiście, chociaż jak wiemy, że to jest tylko ogromna mniejszość całego tego świata islamu.
Nowy Kurier Wnet listopadowy trafił do drukarni. W tym kurierze w artykule wstępnym przyznałem się do tego, że przegrałem zakład z Kazimierzem Gajowym o to, czy Donald Tusk będzie kandydował w wyborach prezydenckich. Powiedziałem, że będzie. Kazimierz Gajowy powiedział, że nie. Dwie butelki wina należą do Kazimierza Gajowego, ale może to będzie białe wino z Libanu, bo to jest najlepsze.
Oczywiście Blanc de Blanc i to historia sięga z księgi Ozeasza. Nie cieszę się z tego wina, ile z tego, że my tutaj, kiedy obserwujemy nawet politykę europejską, polską, ale z daleka, no to mamy ten dystans. I wtedy możemy podejść do sytuacji danej nie tylko z punktu widzenia, bym powiedział, realiów politycznych, ale również też troszeczkę takiego psychologicznego. I dla mnie, rozmyślając o tym wszystkim, co już było i co teraz jest, no to wydawało mi się całkowicie niemożliwe i to z wielu powodów. Myślę, że ten pierwszy, zasadniczy powód, bo może tutaj wszyscy jesteśmy troszkę do siebie podobni, bo troszkę narcyzmu w nas troszkę jest, pan Tusk nie mógł sobie pozwolić na przegraną. Nie mógł. Nawet gdyby był 1% możliwości, że przegra, po prostu straciłby wszystko, co ma. No bo ma bardzo dużo, nie łudźmy się, z tego punktu widzenia ludzkiego, takiego też, i przynajmniej jak jemu się wydaje, wejścia na wszystkie salony świata. Po prostu przegrane i by po prostu to wszystko tak jak powiedzmy, nie wiem, jak przy wymianie pieniędzy, że ktoś miał milion, a raptem ten milion tylko może powiedzmy być wart jednego kurzego jajka i to wcale nie tego ekologicznego.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z ciepłego, jak zwykle, Libanu. 27 stopni Celsjusza dziś w Bejrucie, w Londynie tylko 8. Kazimierz Gajowy, dobrego dnia.
Nawzajem pozdrawiamy z Libanu.
Jest godzina 7.32. To nie koniec dziś podróży w dzisiejszym poranku, dlatego że za chwilę połączymy się z Kijowem, a tutaj w studio w budynku Pasty na 5 piętrze o godzinie 8.30 pojawi się biskup z Sudanu Południowego. Będziemy mieli źródłowe informacje o tym, co w Sudanie Południowym się w tej chwili dzieje. Jest godzina 7.33. Jest taka piosenka, którą przyznam się szczerze, kiedyś bardzo polubiłem. To jest Nocna autobusowa, śpiewa Jacek Klejf. Już nie po raz pierwszy w poranku i nie po raz pierwszy w Radiu Wnet. Małgorzata Wołczyk, dziennikarka Tygodnik do Rzeczy, specjalistka od Hiszpanii. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam.
W Hiszpanii wybory już w najbliższą niedzielę. Co politycznego dzieje się w czasie tej kampanii wyborczej? Kto wygra, kto przegra, kto będzie radosny, kto będzie smutny?
Mówi się, że to są wręcz egzystencjalne wybory dla Hiszpanii, że to będzie być albo nie być. Chociaż Hiszpanie podchodzą troszkę z rezerwą, bo trzeba przypomnieć, że to są ich czwarte wybory parlamentarne w przeciągu 4 lat. Więc jak się sami śmieją, są największymi demokratami w Europie, ponieważ cały czas są zmuszeni wybierać, prawda? Przez to, że rząd nie może się skonsolidować. Prawdę mówiąc, bardzo trudno powiedzieć, do czego dojdzie, ale sytuacja jest poważna. To znaczy, nie można zaufać sondażowniom i to jak gdyby mówią wszyscy niezależnie od poglądów, ponieważ w Hiszpanii nazywa się niestety ich kuchniami. Rzeczywiście jak gdyby preparują te ilości, słupki, tak żeby wpływać na głosy, więc właściwie nikt nie dowierza i mając w pamięci przeróżne rzeczy, które okazywały się, że wbrew oczekiwaniom wyrasta partia, która nie istniała, także wszyscy czekają do niedzieli. I zasadniczo scenariusz jest taki, że jak zwykle wygra socjaldemokracja, czyli socjalistyczna partia Hiszpanii, ale, że tak powiem, bardzo depcze jej po piętach w związku z chaosem w Katalonii, w związku z ekshumacją Franco. Zdarzyło się bardzo wiele w przeciągu ostatnich tych 2-3 tygodni. Więc trzeba przyznać, że partia Vox według niektórych zanosi się, że być może będzie trzecią siłą w kongresie. A przypomnę, że to jest partia bardzo nowa, która właściwie rok temu jeszcze nie istniała. Jest rzeczywiście taką pierwszą siłą rzeczywiście konserwatystów, chociaż bez przerwy nazywa się ich faszystami, ale to przypomnijmy, że od 4 dekad Hiszpania ma robotniczą, socjalistyczną robotniczą partię u władzy, więc właściwie dla nich każda partia prawicowa jak gdyby jest równoznaczna z faszystami. Tam nie istnieje skrajna lewica, chociaż partia Podemos jest właściwie skrajną komunistyczną lewicą, ale nigdy nie jest tak określana jako skrajna lewica, podczas gdy konserwatywny Vox z programem niezwykle liberalnym w ekonomii jest nazywany po prostu skrajną prawicą, co jest nieprawdą i niestety nasze media tak samo nazywają partię Vox skrajną prawicą, czy też jako tam przymiarko do Konfederacji, co jednak różnice są ogromne między nimi.
Jakie?
To znaczy, trzeba znać uwarunkowania w Hiszpanii, żeby wiedzieć, że właściwie Vox, który bardzo ucieka od wszelkich etykiet i nie chce być nazywany ani prawicą, ani skrajną prawicą, tym bardziej. Chodzi o to, że Vox doszedł do tego miejsca, w którym jest, czyli w ostatnich wyborach w kwietniu zdobył mimo wszystko 24 mandaty, ponieważ ma program jak gdyby normalizacji sytuacji w kraju. Przypomnijmy, że Hiszpania jest bardzo pogrążona w chaosie imigracyjnym, ale także po raz pierwszy od 2012 roku ogromnie wzrosło bezrobocie, mimo że socjalistyczny rząd Sancheza obiecywał walkę z bezrobociem, obiecywał, że skończy się prekariat, a tymczasem okazuje się, i to w dniu ekshumacji Franco, że wskaźniki, że tak powiem, lecą na łeb, na szyję i nie da się już tego ukryć, że są najgorsze wskaźniki w gospodarce od 7 lat. Więc partia Vox zyskuje na popularności, ponieważ przede wszystkim opowiada się przeciwko temu systemowi tych rozbudowanych regionów autonomicznych, który pożera ogromne ilości pieniędzy na biurokrację, który no, może sprowokować rozpad Hiszpanii na kilka regionów. Partia Vox przede wszystkim ucieka od tej języka politycznej poprawności, więc chcę rozmawiać o imigrantach, o nielegalnych imigrantach. Jest to temat absolutnie zabroniony w Hiszpanii, pomimo masowego napływu. Nie wolno tam mówić nic, prawda? Ani o przestępczości, ani o tym, że imigranci nie chcą się asymilować. Więc partia, która stawia jak gdyby w środku debaty temat imigracji, jest postrzegana jako partia faszystowska, ponieważ ośmiela się mówić na tematy zakazane, na tematy tabu. Czyli
w dyskusji hiszpańskiej są tematy tabu i ktoś, kto chce przywrócić normalny język do debaty, staje się wykluczony albo dostaje etykietkę.
Metkę faszysty, tak. To znaczy nawet wczoraj gazeta El País, co chyba jest jednak rzadkie mimo wszystko, nawet w Hiszpanii rozpoczęła taką akcję właśnie przed niedzielnymi wyborami wskazywania na faszyzm Voxu, jak gdyby no, usiłując wszelkimi metodami wpłynąć na mobilizację tego elektoratu lewicowego. Ponieważ tu nie chodzi już tylko o mówienie o imigrantach, ale chodzi o to, że Vox chce zniesienia wszystkich tych praw, które Zapatero w roku 2004 zaczął eksperymentować w Hiszpanii. Także Vox się opowiada za przerwaniem tego procederu aborcji, która pochłania rocznie w Hiszpanii 100 tysięcy nienarodzonych dzieci. Vox jest przeciwko ideologii gender i mówi to otwarcie. Vox jest przeciwko tym różnym fundacjom feministycznym, które pobierają miliony nie tylko z kasy Hiszpanii, ale też z kasy Unii Europejskiej. I Vox bez przerwy stawia na wokandzie tematy, które lewica obłożyła jako tabu. Więc no, nacisk ze strony tak i grup medialnych i wielkiego biznesu jest taki, żeby uciszyć wszelkimi sposobami tą partię. Ale jak pokazują wszystkie słupki, jak pokazują wiece, które gromadzą miliony Hiszpanów, jest to partia, która wreszcie jak gdyby oddała głos narodowi, temu demos, i która wreszcie... Oni mówią, że oni po prostu domagają się normalności, że to jest program normalności i zdrowego rozsądku po latach zapateryzmu, po latach socjalizmu i stąd no, nie jest im łatwo. Także będzie bardzo ciekawe w niedzielę,
co powiedzmy, też jest. A powiedzmy jeszcze, jak imię i jak nazwisko lidera partii Vox?
To jest Santiago Abascal, ma bardzo chlubną kartę, ponieważ no pomimo młodego wieku, on ma 43 lata, ale no wciąż musi żyć i poruszać się z obstawą. Wiem, bo z nim rozmawiałam, przeprowadzałam wywiad i on od 2 dekad co najmniej jest jak gdyby zagrożony wyrokiem tej terrorystycznej organizacji ETA, ponieważ od zawsze był przeciwko terrorystom z ETA. Więc Vox to są młodzi ludzie, no 40-letni liderzy, którzy nie są umoczeni w żadne afery korupcyjne, co jest jakoś taką domeną zwyczajową w Hiszpanii, afery łapówkarskie i korupcyjne. Ludzie, którzy albo tak jak Iván Espinosa wiele lat przepracował w biznesie, nawet tutaj w Polsce był związany z rynkiem nieruchomości, dlatego też ten sekretarz partii Vox i rzecznik, czyli Iván Espinosa zawsze bardzo dobrze wypowiada się o Polsce, zawsze w ciepłych słowach. Jest, że tak powiem, takim jedynym naszym no, rzecznikiem i obrońcą Polski, która wielokrotnie nawet w czasie różnych debat parlamentarnych przewijała się jako taki punkt odniesienia wszelkiego zła w Europie, czyli państwo zacofane, katolickie, eurosceptyczne. I głos Voxu był taki, żeby właśnie absolutne oburzenie na takie etykiety.
Czyli kłamstwa o Polsce były powtarzane w hiszpańskim parlamencie. A sytuacja w Katalonii, czy ona się ustabilizowała? Czy tam są, tu już nie słyszymy, żeby były takie burzliwe demonstracje w Barcelonie, czy po prostu nie słyszymy, a one trwają?
One wciąż trwają, tylko że jak gdyby trochę złagodniały. Poza tym wczoraj na przykład wyszła sprawa podczas przesłuchań tych grup terrorystycznych, które wzniecały te wszystkie zamieszki, u których odnaleziono ładunki wybuchowe, i liderzy wprost mówili, że dostawali rozkazy od prezydenta Generalitat, czyli od prezydenta Torry. I on, no jak gdyby wyszło na światło dzienne fakt, że człowiek stojący na czele rządu podsycał i jak gdyby stał na czele komando terrorystycznego, który zamiast uciszać, zamiast no, jakoś uspokajać sytuację we własnym regionie, wręcz przeciwnie, tak jak cicho o tym zawsze było mówione, Katalonia dąży do niepodległości drogą Słowenii. Czyli parę dni wojny, możliwe straty w ludziach, ale wszystko to nieważne. Można podpalić kraj, podpalić region. Najważniejszy jest ten skrawek niepodległości, o który walczą. Także ten nacjonalizm Katalonii jest niezwykle silny, ale tuż przed wyborami troszeczkę rzeczywiście sprawa się uciszyła. No, zobaczymy, co będzie, ponieważ no, socjalistyczna partia Sancheza zwykła się do tej pory dogadywać i głosy zależały od właśnie partii tych separatystycznych w kongresie.
Bo partie katalońskie, to już mówiliśmy w Poranku Wnet, to są partie lewicowe, to nie
bardzo
jest...
Bardzo lewicowe, tak, republikańskie, lewicowe. Tam są silne wpływy marksistowskie, nawet jak się widzi tą flagę Esteladę katalońską, tam jest taka gwiazda, jak u Kubańczyków, bo rzeczywiście te inspiracje były tak jak wtedy w okresie tych rewolucji w Ameryce Łacińskiej, to tak samo Katalonia odwołuje się do tego dziedzictwa. No niebywale postępowe partie, także zgłaszające postulaty eutanazji, wypożyczania brzuchów i no to jest lewica rzeczywiście taka komunistyczna.
Takie partie, tutaj czytamy informacje z Wysp Brytyjskich, określenie panie i panowie obraźliwe, nie będzie używane w brytyjskich teatrach, dlatego że są osoby niebinarne, które nie mogą określić swojej płci, że są ani mężczyznami, ani kobietami, poszukują tej tożsamości, będą jej poszukiwać do końca życia, więc nie można powiedzieć, szanowna pani redaktor, jakbym tak powiedział w studio w Wielkiej Brytanii, to za chwilę by pani mogła mnie oskarżyć i ktokolwiek inny, że panią obraziłem i powinienem stracić natychmiast pracę. Jeszcze jedno pytanie, sytuacja gospodarcza Hiszpanii. Mówiła pani o bezrobociu, mówiła pani o fatalnych wskaźnikach. Był taki moment, kiedy rosło to bezrobocie wśród ludzi do 20, wśród ludzi młodych. Ono osiągnęło, pamiętam, 40% jakieś. Tak, bardzo tak. I to nadal trwa.
Tak, a przede wszystkim tak samo jak w Polsce był silny eksodus tych ludzi młodych. I na wyspy też, ale też do Ameryki Łacińskiej. Także no, socjalistyczny rząd, chociaż wszedł jak gdyby pod hasłami naprawy tej sytuacji, okazało się, że sytuacja jest no, tak fatalna, że odwołują się wszyscy tutaj komentatorzy do roku 2012, kiedy właściwie Hiszpania kończyła ten swój słynny kryzys gospodarczy i wychodziła no, z tego chaosu. Także no, dla wtajemniczonych od początku wiadomo było, że partia socjalistyczna nie ma nic do powiedzenia w gospodarce, a jedynie o co jej chodzi, to jak gdyby odżywianie tych konfliktów. I temu służyła ekshumacja generała Franco, prawda,
były
że skonfliktować.
Protesty?
Przy ekshumacji. No, nie bardzo pozwolono na te protesty, ponieważ i teren zarówno Doliny Poległych, jak i cmentarza, na który przeniesiono te doczesne zwłoki generały, został otoczony żołnierzami, policją. Był zakaz zgromadzeń modlitewnych na cmentarzu, aby w świat poszedł obraz, że generał jak gdyby no, pozostał sam, nikt go nie chciał pożegnać, co jest nieprawdą, ponieważ no, pamiętajmy, że dla Hiszpanów generał to jest taki Piłsudski, który zapobiegł i bolszewizacji Hiszpanii, a przypomnijmy, że Lenin stawiał w roku 1920, że Hiszpania będzie drugim państwem w Europie, które będzie rzeczywiście republiką w pełni socjalistyczną. Także tam ta rewolucja październikowa była bardzo rozchuśtana i gdyby nie Franco, no to losy Hiszpanii potoczyłyby się jako takiego państwa satelickiego Rosji Radzieckiej. Zresztą mówi się nawet, że partia ta rządząca, partia socjalistyczna, otrzymywała pieniądze z Moskwy jeszcze do 1990 roku.
I to Hiszpanom nie przeszkadza, z tym, że Piłsudski ma w Polsce jest ikoną niepodległości, symbolem niepodległości, symbolem bohaterskiej bitwy z bolszewikami i powszechnym symbolem, tak na dobrą sprawę. Franco w Hiszpanii nie.
To znaczy, tu się w międzyczasie zadział pewien specyficzne prace nad pamięcią historyczną, więc jak tylko umarł Franco, mówi się o tym, że zwolniono wszystkich profesorów czy nauczycieli powyżej 60 roku życia, zupełnie jak w Rosji bolszewickiej, żeby zmienić historię, prawda, żeby przekonać ludzi do narzucić tą wersję widzenia historii zgodną z lewicowymi przekonaniami.
I udało się wychować nowe pokolenie.
Udało się, przez 4 dekady udało się wychować. Naprawdę do tej pory raz w roku jest przemarsz komunistycznej partii z flagami pod sierpem i młotem. Także tam, no, hegemonia lewicy, ale po raz pierwszy jest zagrożona właśnie przez reakcję, właśnie przez mobilizację ludzi po prawej stronie i wszyscy jakoś jednak wiążą nadzieję, że w niedzielę partia Vox otrzyma, wcześniej w kwietniu dostała 24 mandaty, teraz po cichu się mówi, że być może nawet 40, co by było, no, niebywałym sukcesem dla partii, która nie istniała właściwie jeszcze rok temu. Znaczy istniała w sensie formalnym, ale nie była obecna, była przemilczana w mediach i nie dawano im głosu.
Małgorzata Wołczyk, dziennikarka Tygodnika do Rzeczy, jest gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:55.